Cześć, w audycji Za Orbitą witają Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Jak mogliście zauważyć na Facebooku, w ostatni weekend Kuba był na konferencji astronomii w Poznaniu, gdzie wielu studentów właśnie astronomii z uczelni z całej, całej Polski wymieniali się swoimi badaniami naukowymi. I to będzie główna część naszej dzisiejszej audycji, jednak na sam koniec przybliżymy Wam jeszcze dwa takie najnowsze odkrycia astronomiczne. Na razie jednak wracamy do konferencji. Kuba, powiedz nam, jak sam oceniasz to wydarzenie.
Samo wydarzenie było super. Ja już tam w ramach właśnie KSAKN-u, czyli konferencji, byłem po raz 9 na 5 lat mojego studiowania astronomii. Natomiast to była bodajże największa liczebnie konferencja, bardzo dużo znajomych spotkałem, bardzo dużo nowych informacji na temat tego, czym oni się zajmują, ale o tym wszystkim właśnie opowiemy dzisiaj.
Teraz posłuchamy wywiadu, który Kuba przeprowadził z organizatorką właśnie tego wydarzenia.
Jestem na konferencji naukowej astronomów. Jest ze mną organizatorka tego wydarzenia, Karolina Dziadura, a jednocześnie prezes Astronomicznego Koła Naukowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Możesz rozwinąć, proszę, skrót KSAKN i opowiedzieć o tym, co to w ogóle jest za konferencja?
KSAKN to jest konferencja studenckich astronomicznych kół naukowych. Jest to konferencja studentów astronomii głównie, ale pojawia się też na takich konferencjach parę osób niekoniecznie silnie związanych z samą astronomią jako nauką, ale takich po prostu osób zainteresowanych tematami astronomicznymi. I jest to konferencja organizowana co pół roku w jednym z ośrodków, w którym są możliwe studia astronomiczne, czyli jest to w tym roku, w tym półroczu Poznań, jest to też Wrocław, Kraków, Warszawa i Toruń. I jest to raczej dość mała konferencja, a w tym roku zaskoczyło nas ilość uczestników, ponieważ zarejestrowało się 75 uczestników, co wydaje mi się, że jest chyba rekordową liczbą jak do tej pory.
Co czeka uczestników w trakcie tej konferencji, która się dzisiaj rozpoczęła?
Są to oczywiście referaty na tematy astronomiczne. W tym roku mamy 32 prelegentów. Mamy też 9 posterów. Ale dodatkowo w tym roku udało nam się zorganizować konkurs na najlepszą astrofotografię oraz solarografię. Nie mamy bardzo wielu zgłoszeń, ale mam nadzieję, że inicjatywa się spodoba i może ktoś się przejmie na kolejnych KSAKN-ach.
To jeszcze może krótkie wyjaśnienie, czym jest właśnie solarografia, bo astrofotografia to może jest łatwiejszy termin, że robimy zdjęcia nieba po prostu, ale solarografia to jest taki coś innego.
Tak, solarografia charakteryzuje się tym, że zostawiamy puszkę z papierem światłoczułym i z małą dziurką, czyli taką kamerę obskura w jakimś miejscu w kierunku słońca i zostawiamy ją na najlepiej parę miesięcy i w ten sposób rejestrujemy ścieżkę słońca po sklepieniu niebieskim i dostajemy takie kreski ciekawe na sklepieniu niebieskim na tle. Znaczy one są tłem do jakiegoś krajobrazu i można dokładnie zobaczyć, które dni były pochmurne, ile tak naprawdę było tych pochmurnych dni, bo widzimy takie przerwy między tymi jasnymi kreskami.
I to była właśnie moja rozmowa z Karoliną Dziadurą z Poznania. Prywatnie to jest moja koleżanka ze studiów jeszcze w Poznaniu. Natomiast do samego KSAKN-u wrócimy już za chwilę. Jeszcze mam materiały dla Was, rozmowy z uczestnikami, wywiad także z doktorem Kamińskim, który miał wykład gościnny. Teraz posłuchajcie sobie Crying Aerosmith. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. You. Now I'm trying to forget you.
When I find loving you for so long, girl.
Wracamy z powrotem do audycji Za Orbitą i do relacjonowania konferencji w Poznaniu. Kuba sam wypowiedział się już na temat tego, jak mu się podobało w Poznaniu, a jak podobało się innym studentom? Właśnie
powiedz
teraz
mi,
to
co najbardziej podobało ci się na tegorocznej edycji KSAKNO?
Cześć, nazywam się Kasia Kowalska, jestem z Uniwersytetu Wrocławskiego i studiuję astronomię na trzecim roku. I cieszę się, że w ciągu tych czterech razy, na których miałam przyjemność uczestniczyć w tej konferencji, znajduję coraz więcej nowych twarzy i konferencja się naprawdę rozwija. I jest to takie odpowiednie miejsce do tego, żeby posłuchać, czym zajmują się różne ośrodki w Polsce, ponieważ każdy ze ośrodków ma troszeczkę inną specjalizację, chociażby badania galaktyk, czy badania planetoid, czy z Wrocławia na przykład heliofizyka. Cieszę się, że w tym roku również mam okazję tutaj być.
Cezary Turski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Cześć, to jest już mój czwarty KSAKN, pierwszy raz w Poznaniu. Bardzo mi się podoba, zawsze podoba mi się ta konferencja. Pod tym względem, że można powiedzieć o tym, czym się interesujesz, albo nad czym pracujesz i posłuchać, co inni robią, nad czym inni pracują. Potem wymienić się doświadczeniami w luźnej atmosferze.
Krzysiek Lisiecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Cześć, to jest mój piąty KSAKN. Organizacja tego KSAKN-u wyróżnia się na tle tych KSAKN-ów, na których do tej pory byłem. Jest przemyślana i wszystko mamy podane tak praktycznie na tacy.
Nazywam się Michał Trajnowski, przyjechałem z Zielonej Góry. Jestem studentem drugiego roku na astrofizyce. W sumie to jest mój pierwszy KSAKN i muszę przyznać, że jest dobrze. Znaczy, mam wielką chęć przyjechać następnym razem, pewnie przyjadę. Organizacja jest dobra. Bywałem na różnych eventach i organizacja jest naprawdę dobra. Ludzie też mi się wydają bardzo w porządku. Podoba mi się tutaj. No i oczywiście są ciasteczka, więc jest idealnie.
Błażej Twardy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cześć. Jest bardzo miła atmosfera. To jest bardzo dobra okazja, aby spotkać innych ludzi z innych obserwatorów uniwersytetu i dowiedzieć się, czym się zajmują, bo mamy różne jakby preferencje co do tematów astronomicznych.
Weronika Kiełpińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hej, pierwszy raz jestem na KSAKN-ie, na który wyjechałam, bo byłam w zeszłym roku na tym, który organizowałam sama w Krakowie. Bardzo mi się podoba ze względu na to, że oprócz tego, że uczę się tego, co robią astronomowie w całej Polsce, to jeszcze jest klimat taki, no bardzo fajny, bo no nie wiem, jak po prostu integrujemy się wszyscy i oprócz nauki jest też dobra zabawa.
Oprócz rozmowy o samych wrażeniach z konferencji, Kubie udało się również zebrać informacje na temat wystąpień i prezentacji uczestników.
Ja przedstawiałam temat swojej pracy licencjackiej, wyznaczanie współczynnika zaniku pola magnetycznego nad takimi obszarami aktywnymi na Słońcu, które są powiązane z koronalnymi wyrzutami materii.
Ja mówię o efekcie Unrucha. Jest to efekt, który powoduje, że obserwator przyspieszający widzi dodatkowe cząstki niż obserwator spoczywający w miejscu.
Mój referat skupiał się na mgławicach planetarnych i na głównym ich problemie, czyli modelowaniu ich kształtu, ponieważ nasze modele numeryczne nie do końca dają sobie z nimi radę.
Mówię o chemicznej ewolucji dysków galaktycznych. Nie poszła absolutnie tak, jak chciałem, żeby wyszła. Nie powiedziałem o połowie rzeczy. Ze stresu większość rzeczy wyleciała mi z głowy. No ale dostałem też feedback i rady co do tego, co robiłem dobrze, co źle, więc to też świadczy właściwie o społeczności, ale spróbuję się zastosować do tych rzeczy.
Ja też sobie w czasie konferencji, oprócz właśnie plakatu, który widzieliście na Facebooku, miałem wystąpienie. Ja opowiadałem o swojej pracy magisterskiej, którą obecnie się zajmuję, piszę. Badanie odległego kwazara, numer wam nic nie powie, ale możecie wyszukać, 4C+1944. To jest o tyle fajny kwazar, że on ma po prostu taki jet, jak możemy obserwować przy pobliskich galaktykach. I fajne jest dlatego, że ten jet jest bardzo duży i się zajmuje właśnie badaniem tego jetu. Do audycji wracamy już za chwilę, a teraz posłuchajcie zbiór Baranowski.
Coś pękło i jakbym na nowo czuł, na nowo chciał, na nowo był. Naiwnie wpatrzony w jaskrawy punkt, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy. Choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Wszystko się łączy w dniu, formuje kształt ta jedna myśl. Choćby na zaklinam czas, gdy skradam się do twoich warg. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy w zmiór, formuje kształt ta jedna myśl. Choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Wszystko się łączy w zmiór, formuje kształt ta jedna myśl. Choćby na
never wanted to leave. the day and into the night, through the snow that swept through the hole, from winter to summer and winter again, till the walls did crumble and fall. And she never
godzina 15.54, słuchacie audycji Za Orbitą. Na konferencji udało się również przeprowadzić wywiad z doktorem Kamińskim z Poznania.
Doktor Krzysztof Kamiński, to gdy jeszcze studiowałem właśnie licencjat w Poznaniu, był moim promotorem pracy licencjackiej i właśnie tak sobie porozmawialiśmy, że on zrobił wykład gościnny i udało mi się z nim porozmawiać właśnie na temat tego, o czym mówił. Razem ze mną jest dr Krzysztof Kamiński, który na konferencji studenckich astronomicznych kół naukowych wygłosił gościnne przemówienie na temat o badaniu w Poznaniu sztucznych satelitów Ziemi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W Poznaniu jest bardzo mocna tradycja historyczna tego, że się już praktycznie z samego początku obserwowało satelity sztuczne, już zaczynało się od Sputnika.
Tak, no zainteresowania w Poznaniu co do obserwacji sztucznych satelitów Ziemi są bardzo długie, właśnie od samego początku ery kosmicznej tak naprawdę. I już w latach 60. czy 70. konstruowano tutaj pierwsze teleskopy, pierwsze instrumenty dedykowane do obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. I tak samo jest do dzisiaj. Właśnie teraz zaczynamy budowę też kolejnego takiego instrumentu.
I ten instrument to z prezentacji, którą słyszałem, to jest PST-3, numer trzeci. Mówi, że to jest kolejny z teleskopów poznańskich, tak?
Tak, to jest takie nawiązanie do historii, ponieważ mieliśmy dwie takie, jak to nazywano kiedyś, kamery satelitarne, właśnie z numerkiem 1 i 2, w przeszłości zbudowane w latach 60. i 70. No w tej chwili nie są już używane, bo to są kamery, które robiły zdjęcia na kliszy. Dzisiaj to jest cyfrowe zdjęcia dominują, w związku z czym nowy teleskop trochę nawiązuje tak historycznie tym numerkiem również do tych minionych konstrukcji.
Co jest największym wyzwaniem w momencie, kiedy chcemy obserwować sztuczne satelity, bo to są jednak inne obiekty niż powiedzmy gwiazdy czy planetoidy?
No dla astronoma to jest, troszkę trzeba przestawić sposób myślenia. Jest to troszkę inne zagadnienie. Sztuczne satelity są to najbliższe obiekty kosmiczne, jakie możemy sobie wyobrazić. One się znajdują często bliżej niż na przykład z Poznania do Białystoku. Stacja kosmiczna jest w odległości 400-350 km w tych granicach mniej więcej zazwyczaj, więc nie jest to jakoś tak przesadnie daleko jak na skalę kosmiczną, prawda? Ale z drugiej strony poruszają się bardzo szybko. Osiągają prędkość 8 km na sekundę, te najniższe, te wyższe trochę wolniej, ale też kilka kilometrów na sekundę mają. W związku z tym one na niebie poruszają się podobnie jak samolot. W nocy jak wyjdziemy, spojrzymy sobie w gwiazdy, to co jakiś czas widzimy przelatujący punkcik, który nie mruga do nas tak jak samoloty, nie ma kolorowych światełek i to najczęściej jest właśnie sztuczny satelita. I w związku z tym teleskopy do obserwacji takich satelitów muszą być bardzo szybkie, muszą niesamowicie, jak na, w porównaniu do teleskopów astronomicznych, muszą niesamowicie szybko śledzić za danymi obiektami. A każdy z nich porusza się w inną stronę, z inną prędkością, więc jest to wyzwanie.
Do reszty wywiadu wrócimy już za chwilę, a na razie posłuchajcie Bad Blood Ryana Adamsa.
Baby, now we got bad times. You know we used to have bad times. So take a look at what you've done. 'Cause baby, now we got bad times. Now we got problems. I don't think we can solve them. You made a really deep cut. And baby, now we got bad times. Think we'd be fine. Got scars on my back. Baby, now we got bad love. You know we used to be bad love. So take a look at what you've done. Baby, now we got bad love. Baby, now we got problems. And I don't think we can solve them. You made a really deep cut. And baby, now we got bad love. Bandits don't fix bullet holes. You say sorry just for show. Live like that, live with ghosts. If you love like that, your blood runs cold. And baby, now we got bad luck. You know I used to be bad luck. So take a look at what you've done. 'Cause baby, now we got bad luck.
Wracamy do audycji Za Orbitą, przed chwilą Turning Back Around Roads, a już teraz druga część mojego wywiadu z doktorem Krzysztofem Kamińskim z Poznania. Co w Poznaniu jest największym może sukcesem w obserwacji tych satelitów? Czy to powiedzmy obiekt taki najszybszy, największy, najdalszy, najsłabszy, najbardziej medialny?
No, bez wątpienia najbardziej medialne były obserwacje tego Roadstera Tesli wystrzelonego przez firmę SpaceX w przestrzeń kosmiczną, gdzie obserwowaliśmy go, jak już był znacznie dalej niż orbita Księżyca, ale też obserwowaliśmy zarówno najmniejsze skatalogowane obiekty, tak zwane CubeSaty, czyli sztuczne satelity o rozmiarze zaledwie 10 cm, jak i obserwowaliśmy też sztuczne sondy kosmiczne, już w tym momencie nie satelity, tylko sondy kosmiczne przelatujące w pobliżu Ziemi. Zdarzyło nam się obserwować taką sondę, która tylko przelatywała w pobliżu Ziemi na drodze do badania innych planet w Układzie Słonecznym.
Porozmawiamy teraz o specyfikacji właśnie tego najnowszego teleskopu, bo z prezentacji wynikało, że to nie jest sam jeden teleskop, ale cała grupa teleskopów, w których każdy będzie miał inne zadanie.
Tak, ja to lubię nazywać, że to jest zespół teleskopów. Jest to 5 teleskopów optycznych. Każdy z nich w zasadzie jest niezależnym instrumentem, niezależnym teleskopem, który może wycelować w dowolne miejsce na niebie, śledzić za dowolnym sztucznym satelitą i robić zdjęcia. Tyle, że to jest zespół. One są połączone ze sobą i synchronizują swoje obserwacje. Jak dwa teleskopy z tych 5 są dedykowane do poszukiwania nowych, nieznanych obiektów. Mają bardzo szeroki kąt widzenia, ponad 3 stopnie i dzięki temu mogą wiele zauważyć obiektów przelatujących w ich polu widzenia, które no, były znane albo nieznane wcześniej. My to będziemy sprawdzać, weryfikować. Jak uznamy, że któryś jest ciekawy obiekt, to wtedy system sterowania będzie przekazywał ten znaleziony obiekt do obserwacji na inny teleskop. I wtedy dwa kolejne teleskopy są głównymi teleskopami do śledzenia, które mają za zadanie właśnie wykryte albo znane wcześniej obiekty śledzić nawet po całym niebie. A do tego dochodzi jeszcze 5, największy teleskop, który jest takim jakby do zadań specjalnych. Najsłabsze, najmniejsze, najodleglejsze obiekty, najtrudniejsze do obserwacji mniejszymi instrumentami. To tam będzie dedykowany do tych zadań, do których te pozostałe już sobie nie dadzą rady.
Dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom spodoba się historia tego, czym zajmują się między innymi poznańscy astronomowie. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
A teraz dla nas konferencję podsumuje Joachim Krugber, który był odpowiedzialny za organizację tego wydarzenia.
Wydaje mi się, że tegoroczna edycja Ksachnu jest zdecydowanym sukcesem. Mówię to z perspektywy organizatora. Mieliśmy mało sytuacji, w których były nieporozumienia z uczestnikami, a także bardzo dużo zgłoszeń. Wydaje mi się, że każda kolejna edycja Ksachnu ma coraz więcej uczestników i rozwijamy się wspólnym trudem wszystkich kół naukowych, które kolejno może po trochu i powoli przekazują swoje doświadczenia następnym i możemy ulepszać tę konferencję.
Konferencja naukowa właśnie zakończyła się wczoraj. To było naprawdę fajne wydarzenie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak właśnie to wygląda, zaciekawiło was to, to następna odbędzie się w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika już w listopadzie, 8-10 listopada, to zostało już ustalone, więc zapraszamy wszystkich i studentów astronomii, i miłośników, i ludzi, którzy się zainteresowali w tym momencie astronomią, ponieważ to jest bardzo właśnie otwarta konferencja i nie ma opłaty konferencyjnej, więc zapraszamy. Za chwilę wracamy, będziemy opowiadać nowinki astronomiczne, teraz Hard Place. Her.
Wanna believe what you say, but I hate you on most days. You've been testing my faith and my patience, yeah. And you know that I be headstrong, but you know that you be dead wrong. Telling me to relax when I'm reacting. But I'd rather fight and lose sleep at night. At least you're mine. And if I have to choose my even have a choice when I'm gonna have to pick my poison. How you hurt me so good, so good. And even when you cause tears, you're the one who wiped them away. Maybe that's the reason I stay. And if I have to choose my
słuchacie audycji Za Orbitą i tak jak zapowiadaliśmy na początku, teraz opowiemy o kilku nowinkach astronomicznych. I tak Hubble obserwuje osobliwe zdarzenie się galaktyk. Kosmiczny teleskop Hubble'a wykonał właśnie nowe zdjęcie spektakularnej, nieregularnej galaktyki NGC 4485, która uległa odkształceniu wskutek oddziaływań swojej większej sąsiadki. Grawitacja drugiej galaktyki zaburzyła uporządkowany zbiór wszystkich gwiazd, gazów, pyłu, powodując powstanie chaotycznego regionu pełnego nowo narodzonych gorących niebieskich gwiazd oraz zagęszczeń i strumieni pyłu i gazu.
Po tym, jak już się minęły właśnie NGC 4485 i ta sąsiadka NGC 4490, one się oddalają od siebie, znacznie zmieniają w stosunku do tego, jak wyglądały przed takim zbliżeniem. Oddziaływania grawitacyjne między nimi nadal je odkształcają nie do poznania, tworząc jednocześnie w niektórych obszarach idealne miejsca na taką intensywną aktywność gwiazdotwórczą.
Pamiętajmy, że i takie zdarzenie czeka również naszą galaktykę, Drogę Mleczną, za około 4 miliardy lat. Zderzymy się z galaktyką Andromedy, Słońce, a wraz z nim Ziemia i reszta Układu Słonecznego prawdopodobnie przetrwają to wydarzenie bez strat. Odległości między gwiazdami są zbyt duże, by dochodziło do kolizji, choć na pewno obiekty mają swoje miejsce w galaktyce.
Słońce prawdopodobnie wyląduje znacznie dalej od centrum, jednak mimo tego to Ziemia i Słońce przetrwają, to niestety ludzkość raczej tego nie dożyje. Za to na pewno przetrwamy i będziemy świadkami budowania przez Chiny stacji na Księżycu. Według nich ma to się wydarzyć za około 10 lat.
Pekin planuje wysłać załogową misję na Księżyc i zbudować na nim stację badawczą w kolejnej dekadzie. Chiny planują osiągnąć status supermocarstwa kosmicznego i rozpoczęły realizację tego zadania jako pierwsze, umieszczając łazik na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca.
Teraz planują budować stację kosmiczną na południowym biegunie Księżyca w ciągu kolejnych 10 lat. Co więcej, Pekin planuje w 2020 roku wysłać sondę na Marsa, a pod koniec tego roku ma natomiast w stronę Księżyca polecieć kolejny chiński lądownik Chang'e 5.
Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum, w rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieci, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów woch w guszła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie, a zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad potok. Wielu bało się o wioski i swoje rodziny, bzdura i niezrozumienie, i z daleka było słychać jęk, jęk w unisono, tabu, pochukiwanie, sowę przybito do drzwi, hipnagogi przy świadomym śnie. Nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum, w rynnach wciąż opiętych przez hak chaos cieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra fach.
zaraz płacz. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Proszę, pozdrów ode mnie sen, w którym fruwa motyl, w tym dobrym nie zjada go ćma. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów, guślasz płacz. Zatęsknisz za mną pewnego dnia.
Something go right. All for once in my, all for once in my life. Could just something go, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting. Yeah.
Wracamy do audycji Za Orbitą i już teraz słuchacie kolejnej ciekawostki, a mianowicie naukowcy przygotowują się do przylotu Apophis w pobliżu Ziemi. Konkretnie 13 kwietnia 2029 roku niewielki punkt świetlny przyleci na naszym niebie, jaśniejąc i przyspieszając. W pewnym momencie będzie przemieszczał się w tempie jednej tarczy Księżyca w pełni na minutę i osiągnie jasność zbliżoną do jasności gwiazd małego wozu.
Nie będzie to jednak ani satelita, ani samolot. Będzie to 340-metrowej średnicy planetoida 99942 Apophis, która przeleci w odległości 31 tysięcy kilometrów od Ziemi, czyli ponad 10 razy bliżej niż w tym momencie znajduje się nasz Księżyc. Międzynarodowa społeczność badaczy planetoid już nie może się doczekać tego wydarzenia.
Podczas konferencji 2019 Planetary Defense Conference w College Park w stanie Maryland zebrali się naukowcy, którzy omawiają plany obserwacyjne i możliwości, jakie stwarza to unikalne wydarzenie, do którego pozostało jeszcze 10 lat.
Naukowcy uważają, że zbliżenie Apophis do Ziemi w 2029 roku będzie niesamowitą okazją do badań naukowych, ponieważ planetoida będzie obserwowana zarówno za pomocą teleskopów optycznych, jak i radarów. Dzięki tym obserwacjom radarowym właśnie będziemy w stanie dostrzec szczegóły powierzchni o rozmiarach zaledwie kilku metrów.
Planetoida przypominająca poruszającą się gwiazdę stanie się najpierw widoczna gołym okiem na nocnym niebie na półkuli południowej, przelatując nad Ziemią od wschodniego do zachodniego wybrzeża Australii. Następnie obiekt będzie widoczny nad Oceanem Indyjskim, przetnie równik, wciąż poruszając się na zachód nad Afryką.
W momencie najbliższego zbliżenia do Ziemi, to będzie tuż po północy czasu polskiego, Apophis znajdzie się nad Oceanem Atlantyckim i będzie się poruszała na tyle szybko, że przemierzy Atlantyk w ciągu godziny. Tego samoloty nie potrafią zrobić na pewno.
Najszybsze samoloty świata.
Po godzinie zatem planetoida z Europy pojawi się nad Stanami Zjednoczonymi. I tak dokładnie w tym momencie znamy jej trajektorię, ponieważ już od samego odkrycia teleskopy i optyczne radary bardzo dokładnie śledzą każdy jej ruch, ponieważ w przeszłości sądzono, że to jest planetoida i nadal, już mniej sądzono, ale sądzono, że ona może zagrozić Ziemi i może uderzyć Ziemię i właśnie dzięki dokładnym badaniom wiemy, że tak się nie stanie.
Na dzisiaj to już wszystko, jednak już teraz zapraszamy Was na audycję za tydzień, na której prawdopodobnie będziemy mieli gościa. Ale więcej na ten temat dowiecie się już z naszego Facebooka. Jak na razie mówili dla Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek. Do usłyszenia za tydzień o 14.30.
Cześć.